środku dnia.
A to oznacza, że zaczynamy naszą rozmowę z Państwem na wybrany temat. Tym tematem dzisiaj są kolekcjonerzy i to, co oni zbierają, gromadzą i przechowują niejednokrotnie we własnych domach, mieszkaniach. I nie ma problemu, jeżeli to coś nie jest duże i jeżeli tego czegoś nie ma też dużo. Nudziarze czy ponadprzeciętnie interesujący, to chyba zależy, czy rozmowa z takim kimś jest rozmową na temat, który nas interesuje, czy nie. No i czy ten kolekcjoner ma taką świadomość, że rzecz, o której opowiada, którą zbiera, którą się pasjonuje, może tego drugiego nie interesować. Czy zbieramy przedmioty dla zysków, czy może dla zaspokojenia własnych ambicji? W Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie w ubiegłą sobotę zorganizowano wystawę zbiorów różnych gnieźnieńskich kolekcjonerów. Po co na przykład komu w domu kolekcja pocisków i bomb lotniczych, oczywiście rozbrojonych, mówi właściciel właśnie takiego zbioru Przemysław Mędyk.
To są pociski z różnych armat, z różnego okresu pierwszej wojny, z drugiej wojny. Pancerfausty to wiadomo, że są z okresu II wojny światowej. Bomba lotnicza oryginalna.
Czy to pana hobby jest trochę takie niebezpieczne?
Nie, nie jest niebezpieczne, jest bezpieczne, ale jest też ciekawym hobbym.
Dlaczego zbiera pan broń?
Bo lubię, bo mnie to pasjonuje. Jako ciekawostka, nie lubię strzelać z karabinów.
I co panu to daje?
Dużą satysfakcję, dużą odskocznię, znajomych, można porozmawiać. Można się spotkać na różnych imprezach.
Jak się zdobywa taką bombę lotniczą, powiedzmy?
Kolekcjonerzy wyprzedają swoje zasoby. Trzeba czekać z 5 lat, 10 lat, 15 lat. Ona została zakupiona 10 lat temu.
A co na to rodzina?
W początku był opór małżonki, ale uległ.
Gdzie pan trzyma te pociski?
Pod kanapą, nie, w salonie koło tapczanu, normalnie stoi, obok słoników małżonki.
Odkurza pan te bomby, nie wiem.
Odkurzam. No oto jest wojna z małżonką, odkurzanie. Żeby to wyciągać, to wszystko to jest ciężkie i z tym jest problem, nie? Za dzieciaka, to jak zbierałem, przynosiłem coś do domu, to mi tata wyrzucał. Trochę człowiek podrósł, to już gromadzę to 15, 20 lat.
No, jak człowiek urósł, to już nikt mu niczego nie wyrzuci. Bomby są odkurzane, a więc pewno błyszczą u pana Przemysława w mieszkaniu koło kanapy i słoników żony, jak słyszeliśmy. Pan Przemek zbiera bomby i pociski, a jego żona słoniki. Domyślam się, że porcelanowe i pewno różne inne. 618-654-654, numer do naszego studia. Zapraszam Państwa do porozmawiania o tym, co Państwo zbierają, kolekcjonują. Może Państwo znają nietypowych kolekcjonerów rzeczy niezwykłych, przedmiotów niezwykłych, a my wędrujemy dalej z naszym reporterem Rafałem Muniakiem, który spotkał również kolekcjonera starych żelazek. To pan Zbigniew Jaracz z Gniezna. Jak opowiada o tych swoich cudach, to posłuchajmy.
Mam 5 rodzajów podgrzewania żelazek. Żelazka kumulacyjne, żelazka węglowe, spirytusowe i żelazka na duszę. Każde w jakiś sposób jest ciekawe i ładne. To na przykład żelazko jest z czasów II wojny światowej z Rosji, jest fabrycznie nowe.
Widzę jeszcze metka pod spodem, napisy w języku rosyjskim. Jak się go używało? Bo to widzę, jest jeden kawałek metalu, to się chyba gdzieś nagrzewało.
Tak. Nagrzewało się na jakimś płycie, na piecu i w ten sposób pochłaniało to energię i tak się nagrzewało.
A dlaczego pan zbiera żelazka? Zastanawiał się pan kiedyś nad tym?
Mają duszę. One są w domu na ścianie, półeczki porobione, wystawione.
Co na to rodzina, na taką pasję?
No muszą się przyzwyczaić do tego. Są pewne ustępstwa, są pewne granice z mojej strony i ze strony rodziny. Przede wszystkim muszą ładnie wyglądać, nie przeszkadzać, no i być czyste, ładnie wyeksponowane. Zbiory są zawsze bezcenne. Kolekcję rozpocząłem od kupowania żelazek na złomowiskach. No teraz po prostu głównie internet poluje na bardzo nietypowe, ciekawe egzemplarze.
To jest droga pasja?
Tak. Potrafią kosztować nawet kilka tysięcy sztuka. Jakieś fajne wzory, zwierzęta, no to głównie powoduje, że żelazko jest ciekawe, fajne, ładne.
No domyślam się, proszę Państwa, żelazko towarzyszy człowiekowi chyba od dawna, no nie sprawdzałem, ale już te stare modele antyczne sobie mogę wyobrazić. Pan Andrzej z nami. Panie Andrzeju, cóż pan zbiera, gromadzi, czym się pan nam pochwali?
Dzień dobry.
Powiem, że tak, że mam takie stare żelazko z duszą. Posiadam taki przedmiot. Natomiast...
Ale tylko jeden.
Tylko jeden.
To się nie liczy, panie Andrzeju, to nie jest kolekcja.
Nie liczy się i powiem tak, że ja praktycznie to niczego nie kolekcjonuję, ale gromadzę przeróżne rzeczy. No, nie wiem, od płyt takich, takich grających, tak, kompaktowych. Kiedyś się pozbyłem nieopatrznie dużej kolekcji płyt tych takich winylowych, czego do dzisiaj... No, książki, no, po prostu nie wyrzucam rzeczy. Mam ich, tak powiedzmy, od urodzenia. Kiedyś pamiętam, jako mały chłopiec, taki jest pierwsza, czy druga, czy jakoś tak klasa szkoły podstawowej, a lat mam już dość sporo, no to jakoś też spróbowałem kolekcjonować znaczki pocztowe, tak? No i, ale nie, no nie, straciłem cierpliwość do tego, bo to trzeba było jakoś tam, powiedzmy, no trochę uwagi i wiedzy poświęcić, nie. Natomiast po prostu, no mam przeróżnych, pełno takich, no od książek, no mam na przykład pierwsze powojenne wydanie wszystkich dzieł Bolesława Prusa, tak?
O.
No takie, kurczę, no mam, nie wyrzucam po prostu rzeczy, nie lubię wyrzucać, o. Tak,
czyli powiem. Można powiedzieć, że pan w przedmiotach zgromadzonych zatrzymał przeszłość?
Jakieś takie swoje wspomnienia o zabawek, no jeszcze, o właśnie teraz mam w domu i tam w tym drugim domku wreszcie mam mnóstwo zabawek mojego wnuka, który już ma w tej chwili tam kilkanaście, 15 lat i on już się raczej tu nie będzie bawił. Ale tego nie wyrzucę, po prostu nie wyrzucę i już.
Dziękuję, tak panie Andrzeju. Dziękuję, panie Andrzeju. Ja bym w takim razie pana nazwał kolekcjonerem czasu zatrzymywanego w przedmiotach, które na poszczególnych etapach te przedmioty trafiały do pana i pan po prostu je zatrzymuje, gromadzi, nie wyrzuca. A pan Jerzy, dzień dobry.
Dzień dobry. Jerzy z Turku. I chciałem podzielić się informacjami o swoim kolekcjonowaniu, ale nie tak do końca, zaraz to wyjaśnię, radiotechniki starej. Moją pasją jest radiotechnika, przy okazji krótkofalarstwo, ale to wszystko tak z myszką, vintage, retro. I rzecz polega na tym, że starałem się uchronić od bycia totalnym kolekcjonerem. Widziałem w tym wręcz pewne zagrożenie dla bytu materialnego, dobrych stosunków z rodziną. I moja kolekcja jest taka bardzo kochana. Nie chciałbym jej oddać, utracić, ale jest skromna i przemyślana. Mianowicie jeden odbiornik to Beethoven, niemiecki odbiornik luksusowy z lat 50. Znam w nim każdy obwód, wiem jak działa, wielokrotnie go konserwowałem, nawet nie muszę powiedzieć, że naprawiałem. Wspaniale gra na falach ultrakrótkich, na falach długich. Inny odbiornik, który jest i ma pozostać, to Pionier w bakelitowej obudowie, pracujący bez przydźwięku sieci, bezszumnie odbierający. No póki jeszcze Polska nadaje fale długie z Solca Kujawskiego, nie, mam nadzieję, że będzie jeszcze ta transmisja przez lata kontynuowana. Kolejny odbiornik to odbiornik dziadków mojej małżonki, to jest Aga. Z bardzo wczesnych lat 50. polski odbiornik, też zakonserwowany, działający, ładnie wyglądający. I jeszcze Szarotka. A Szarotka to polski odbiornik lampowy przenośny. Szarotki grały na plażach nad Bałtykiem na przełomie lat 50., 60. Szarotka ma specjalną podstawkę sieciową, też od kompletu. No i staram się, żeby nie było tego już więcej, bo tak wspaniałe kolekcje, jak na przykład pana Gębary w Poznaniu, w sklepie elektronicznym, tam niedaleko radia Siemieradzkiego, to podziwiam, chylę czoła, ale bałbym się tak być pochłonięty przez kolekcjonerstwo. No różnie by to mogło być.
Czyli pan umiał powiedzieć w pewnym momencie stop, mam 3 skarby i będę je pielęgnował, więcej nie potrzeba.
Tak, i dodałbym jeszcze do tego dobrodziejstwa internetu, mianowicie tak światowy i wspaniały portal jak Radio Muzeum, on nie jest polskim portalem, pozwala szperać, myszkować po tysiącach radioodbiorników, niekoniecznie trzeba mieć je w domu. Także polecam zainteresowanym również takie muzealnictwo.
Radio Muzeum, czyli wirtualne muzeum, wirtualna kolekcja i dostęp do niej w każdej chwili. Dziękuję panu bardzo. A proszę pana, czy pan tak, że tak powiem, te swoją kolekcję zatrzymał na 3 egzemplarzach, bo pan dostał takie ostrzeżenie od kogoś z rodziny? Czy pan sam, że tak powiem, taki mechanizm autokontrolny uruchomił w sobie i powiedział, że lepiej w to nie brnąć, bo to będzie drogie i przekroczę pewną granicę?
Ostrzeżeń rodzinnych jeszcze chyba nie byłem na tym etapie, ale sporo odbiorników przeszło przez moje ręce. Podremontowywałem, naprawiałem znajomym, zachęcałem innych, żeby nie wyrzucali, tylko że z tego da się zrobić taki działający artefakt. I w tym wszystkim zauważyłem, że był jeszcze krok, żeby być może stać się kolekcjonerem totalnym. Chciałem tego uniknąć, czuję się bardziej wolny, a jednocześnie szczęśliwy z tej radiotechniki starej, w takiej ilości, jaką sobie wybrałem.
Dziękuję panu bardzo. Rozumiem, że pan tego Beethovena używa cały czas, on gra, tak?
Oczywiście, wasz sygnał, ale nadawany z Nauka Fachnewejnika w Żółwieńcu, tutaj pod Koninem, też jest doskonale odbierany na Beethovenie. Ta skrzynka drewniana, te stare głośniki z papierowymi membranami i praca lamp elektronowych ma swój urok.
Dziękujemy bardzo. Cieszymy się, że nasz sygnał przechodzi przez Beethovena. Dziękuję panu bardzo. To był pan Jerzy, a czeka pan Wojciech. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Jak rozbieram pamiątki z PRL-u, tak, lata 70., 80., artykuły biurowe, szkolne, też tam mam radia, Diora, te kultowe po prostu, Kasprzaka, Wilgę, płyty, kasety, takie, po prostu szkoda mi było wyrzucić część po prostu moich zbiorów. Po żonie, po mnie, to mieliśmy jak tam w latach 80., a reszta to tak gdzieś tam na jakichś portalach kupione gazety, stare takie, Świat Młodych, Młody Technik, tak po trochu, żeby mieć wspomnienia.
Ma pan oryginalne numery Świata Młodych?
Tak. Gazety Poznańskiej, Głosu, takie Żołnierz Polski, Przyjaciółko, Płomyk, Pomyczek, Młody Technik. Że trochę tego jest, czasem się zastanawiam. No i książki jeszcze takie szkolne też, nie? Do lat 80. chodziłem do szkoły, nie? Tak samo, nie?
Proszę pana, to mówi pan o czymś, co jest stosunkowo jednak łatwo dostępne i gdyby tak pójść na całość, to trzeba by mieć na to dużo miejsca. Ma pan miejsce?
Mieszkam w domu w takiej kocce, można powiedzieć, perłowskiej, z takiej, jaki się budowało, tak akurat piwnice 20 metrów. Szafy takie akurat trafiły mi się tam, o ktoś wydawał takie witryny, można powiedzieć, to wszystko jest w witrynach poukładane. Tam też różne tam jeszcze budynie z lat 70., mogę powiedzieć, 80., takie oryginalnie zapakowane, od kogoś dostałem mydła, takie wszystkiego po prostu, co z tym PRL-em się kojarzy, nie? Tak.
Czy próbował pan taki budyń jeszcze sobie przygotować do spożycia?
Nie, krem Nivea akurat na 86. roku i powiem panu z ciekawości, że pachnie Niveą jeszcze. A Zenit Długopis ma 76. roku i pisze jeszcze. I to też kupiłem tam na portalu aukcyjnym akurat. Pudełeczko oryginalne zapakowane. I nówkę, sztukę, można powiedzieć, piórnik chiński, który w tej chwili wartość około tak 500 zł, tak jak patrzę na portalach, a nie na sprzedaż, tylko tak dla siebie zostawiłem na pamiątkę te oryginalne nówka sztuka.
A może mi pan jeszcze powiedzieć, kto jest producentem budyniu? Jaka firma?
Kurczę, wie pan, to bym musiał sobie zobaczyć, nie pamiętam chyba. Nie pamiętam właśnie, bo to nie mam przed sobą, a tam właśnie jeszcze i galaretka, takie coś, że się zdziwiłem, że to wszystko jeszcze jest. Nie? I papierosy też tam popularne, takie różne takie gadżety.
No to pan rzeczywiście trochę tej historii zaczynał u siebie w domu.
No tak, tylko że też się staram, tak powiem panu, stopniować, żeby nie za dużo. Nie? Takie to bardzo mi się kojarzą pamiątki, żeby nie po prostu, znajomi też nas przynoszą stare odkurzacze, coś, ale mówię, że dziękuję, stop, no bo mówię, za dużo nie ma miejsca na to. Nie taka drobnica, to jeszcze, ale takie większe rzeczy, no to już niestety miejsce się kończy pomału.
Dziękuję panu bardzo. Też ta kostka PRL-owska, w której pan mieszka, też jest idealnym miejscem na gromadzenie takich rzeczy. To właściwie już sam budynek też jest świetną pamiątką z tamtych lat. To był pan Wojciech. Tak nawiasem mówiąc, a propos tej kolekcji pana Wojciecha, polecam państwu ekspozycję w Muzeum Jarocińskim. Tam też jest rzeczywiście, kto chce zobaczyć, też naprawdę można się nawet wzruszyć, oglądając w Muzeum Jarocińskim, w Pałacu Radolińskich, taką właśnie zatrzymaną w jednym miejscu historię PRL-u, ale historię zapisaną w przedmiotach codziennego użytku. Panie Januszu, dzień dobry.
Dobry, panie Rogulski. Ja w zasadzie pomagam bardziej mojemu drogiemu sąsiadowi kolekcjonować. On jest kolekcjonerem.
Czegóż to?
On akurat zbiera butelki po alkoholu, proszę pana.
Pan mu pomaga gromadzić, tak?
Tak, tak. I wie pan, już ma pół piwnicy. I jakby to wszystko oddać na proszę pana, do skupu, to ponad 30 tysięcy już ma. Także, proszę pana, to niezła kolekcja.
No, ale też mam nadzieję, że nie nadwyręża zdrowia ta kolekcja.
Nie za bardzo, nie. To tak by pan sukcesywnie przez wiele lat, nie? Także, no tam ma kłopoty z żoną, no bo cały czas go nagabuje, żeby to wywiózł, nie? No, ale jakby to podsumować, no to jest niezła kolekcja i przez te wiele lat, no uzbierała się, no niezła, proszę pana, fortuna.
Rozumiem. Pomaga pan sąsiadowi?
No tak, tak. Jak jest możliwość, to pomagam.
Dziękuję panu bardzo. To był pan Janusz. Wracamy, proszę państwa, do Gniezna na spotkanie kolekcjonerów, którzy w miniony weekend pokazali, cóż to potrafią zbierać. Mówiliśmy już o pociskach i bombach lotniczych. Mówiliśmy też o żelazkach starych z duszą. A teraz kolekcjoner Michał Michałowski opowiada o tym, że to, co zbiera, to nie są wcale przedmioty ze złota czy srebra, a jedynie to są związane z historią własnego miasta czy nawet osiedla, czyli takie regionalia, bym powiedział.
Perełką w tej branży to może być na przykład butelka od piwa z lat 20. z jakiegoś browaru małego, których w Gnieźnie istniało kilka. Perełki niekoniecznie muszą być srebrami, klejnotami, ale właśnie takie przedmioty kolekcjonerskie, jak wieszak ubraniowy. Ostatnio hitem jest 10-groszówka z 73 roku bez znaku mennicy. Polska, 73 rok, która zostaje sprzedana za kilkanaście tysięcy złotych. Ze względu na to, że brak jest znaku mennicy pod łapą orła. I to jest hit ostatnich miesięcy, nie?
Czy to jest, nie wiem, dobry sposób na inwestycje?
Na pewno, tylko jeśli one są oryginalne. A to do końca w dzisiejszych czasach nie jest takie pewne, bo technologia poszła tak daleko, że dlaczego nie można by takiej 10-groszówki aluminiowej dzisiaj wyprodukować?
A ile takich 10-groszówek ewentualnie było zrobione?
Około 100.
A jako kolekcjoner o jakim przedmiocie pan marzy, powiedzmy?
Była w Gnieźnie wytwórnia broni Stanisława Nakulskiego przy ulicy obecnej Witkowskiej przed wojną. Ta wytwórnia jako pierwsza w Polsce po roku 1918 produkowała pierwszy polski pistolet o nazwie Smok. I to jest rarytas, który po prostu wszyscy kolekcjonerzy przedmiotów gnieźnińskich myślą o tym.
Czyli gnieźniński Smok jest już legendą.
Tak, tak, bo to był pierwszy polski pistolet po roku 1918.
Tak, proszę państwa, to był kolekcjoner regionaliów z Gniezna, Michał Michałowski. A ja też proponuję państwu taką refleksję, żebyśmy spróbowali opowiedzieć, może państwo wiedzą to, może mają swoje przemyślenia, dlaczego w ogóle cokolwiek zbieramy, dlaczego wybieramy sobie jakąś taką dziedzinę, w której postanowiliśmy zebrać jak najwięcej eksponatów, przedmiotów. Co nam to daje? A tymczasem pan Rafał, dzień dobry panie Rafale, nasz wierny słuchacz.
No, dzień dobry, witam. No, powiem tak. No, ja tam zbierałem, mam jeszcze jakieś monety, 5 złotych z takim rybakiem z PRL-u, 2 złote, jeszcze też mam takie stare czasu PRL-u, że tak powiem. Może no nie kolekcjonuję, no ale mam kolegę, no kolegę i koleżanka, bo małżeństwo, no to zbierają On ma multum tego, całe szuflady mają tego, długopisy z napisami, takie, no jakieś firmowe, nie? Jakieś firmowe tam, firmowe, no jakieś tam okolicznościowe, czy jakieś tam, no nie wiem, no tam różne. No, ale mają tego, jak mi kiedyś pokazali.
Czyli gadżety promocyjne, panie Rafale.
Ja pierniczę, no ale tego już może mają koło 1000, więc mówię, i czasami są jakieś takie kluby, mówię, że czasami jak ma jakieś podwójne, to się czasami wymieniają czy coś, nie, bo to już nie chodzi o to, żeby tam kupić taki długopis, bo to, no, ale mówię, no tych długopisów mają, no, furę. No i tak jak tam ktoś jeszcze mówił z dawnych czasów też, taki ten Zenit, jak był i tam jeszcze jakiś, już nie pamiętam, ale mają tego naprawdę... No multum tego.
Dziękuję panu bardzo. Tylko tak się zastanawiam, proszę państwa, takie tysiące długopisów, setki długopisów wrzucone do jednego kartonu czy do szuflady. Ciekawe, czy to się ogląda, przegląda. Dlatego pytam, po co my to wszystko, te różne rzeczy zbieramy? Pan Dominik. Dzień dobry, panie Dominiku.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie. Jest pan na antenie i słuchamy pana refleksji i opowieści.
Tak, dokładnie. Ja mam 37 lat, mieszkam w Chodzieży, także chyba jestem stosunkowo młody jak na zbieracza.
Zależy, co pan zbiera.
No właśnie, aczkolwiek, panie redaktorze, odpowiadając na pana pytanie, co zbieractwo nam daje, to można podejść do tego troszeczkę inaczej niż może też wszyscy, bo oczywiście z jednej strony daje nam wielką satysfakcję, że na przykład mamy coś, czego no, ktoś inny nie ma i coś, co jest unikalne, ale zbieractwo w cudzysłowie może być też świetną lokatą kapitału, bo akurat u mnie, to prawda, może nie będę już super oryginalny dzisiaj i z punktu widzenia osób, które dzwoniły, bo wiem, że dzwonił tutaj już pan, który zbiera okazy dotyczące radiotechniki. No ja z kolei zbieram sprzęt audio, czyli podobne rzeczy, aczkolwiek no, koncentruję się tutaj raczej na sprzęcie z lat 70. Głównie to są amplitunery, tunery, ale też wzmacniacze, ale również kolumny głośnikowe. To jest zazwyczaj sprzęt japoński, sprzęt amerykański, sprzęt angielski, niemiecki. I dlaczego jest to fajną lokatą kapitału? No też dlatego, że ten sprzęt oczywiście już nie tanieje, z racji tego, że jest go bardzo mało, jest go coraz mniej, więc po prostu jest coraz droższy, więc nawet oczywiście zajmuje dużo miejsca, żona czasami goni mnie już z tym wszystkim, bo salon jest zostawiony, ale na przykład państwa audycji jestem w stanie sobie przez jakiś czas codziennie słuchać na nowym sprzęcie. Mam też troszeczkę unikalnego sprzętu, między innymi takie kolumny głośnikowe Sansui z 75 roku, których w Polsce jest chyba zaledwie kilka par. No fajnie się to zbiera, no i fajnie też wiedzieć, że kiedyś moje dzieci jak dorosną, jeśli będą chciały, to będą mogły sobie to, że tak powiem, nie wiem, wziąć, ale też spieniężyć i odzyskać po prostu kapitał, który jest w tym ulokowany.
Panie Dominiku, czy potwierdza pan takie dość, nie wiem, czy popularne, ale jednak chodzące po ludziach przekonanie, że ten dawny sprzęt to był sprzęt nie do zdarcia i nieporównywalnie trwalszy, lepszy, wytrzymalszy niż to, co się produkuje teraz?
Zgadza się. To nie wzięło się, że tak powiem, z niczego. Jak najbardziej sprzęt, szczególnie produkowany w latach 70. na początku, to był sprzęt robiony z drewna, ze stali, ze szkła. Nie było jeszcze plastiku, te urządzenia były nie dość, że porządnie wykonane, to na bardzo porządnych podzespołach. Ja mam urządzenia, które mają 50-60 lat, wspaniale świecą, wyglądają jak nowe, wspaniale odbierają. Na przykład tu, gdzie ja mieszkam, no ciężko złapać dobry sygnał Radia Poznań, ale mam wspaniały wzmacniacz Pioniera z 71 roku, który ma tak zwaną antenę do tam na podzespołach germanowych i po prostu łapie wszystko nawet na kawałku drutu. Dlatego to potwierdza, że ten sprzęt świetnie działa. Aczkolwiek mam też troszkę sprzętu z 79, z 80 roku, no, który też jest niezłym sprzętem, ale jest już wykonany po prostu z plastiku. Nie wygląda tak świetnie i no i widać, że to już nie jest to samo. Aczkolwiek jest to wszystko zupełnie nieporównywalne, bo to, co mamy teraz, gdzie no elektronika jest bardzo tania, chińska, często kiepskiej jakości, no to jakby w ogóle naprawdę wszystkim polecam stary, dobry sprzęt, nawet polski, bo mam też troszkę polskiego sprzętu typu Radmor, typu Elizabeth, na przykład Unitra, to też są bardzo fajnie brzmiące graty i dają wiele szczęścia, no i są coraz droższe.
Zwrócę jeszcze uwagę na jeden wątek, który pan poruszył, właściwie tak nie wprost, ale ja rozumiem, że pan przed małżonką nie kryje cen nabywanych artykułów, towarów, tak?
Muszę, panie doktorze, że tak powiem, przyznać, że super trafiłem w życiu, bo moja małżonka podziela moje zainteresowania, to znaczy może nie tyle podziela, ale rozumie. No i nawet teraz w weekend byliśmy, że tak powiem, na wyjeździe, gdzie przez przypadek trafiła mi się para kolumn za prawie 5 000 zł. No i małżonka sama namówiła mnie, że jak tak kocham te rzeczy, no to powinienem to kupić. Także no, jestem w dobrej sytuacji.
Mówię o tym dlatego, że niektórzy kolekcjonerzy, jakby to powiedzieć, mówią swoim partnerom, partnerkom, że to kosztowało trochę mniej, a potem dochodzi do sytuacji, że partner, partnerka mówi, wiesz co, sprzedałem część twojej kolekcji, za ile? No za tyle, co mówiłeś, że kupiłeś. I potem dochodzi do małych dramatów.
Tak, panie redaktorze, ja myślę, że jakby mój najgorszy koszmar właśnie w ten sposób by wyglądał. Także nie, ja od razu, że tak powiem, tutaj, że żona rozumie też, że jest to pewna lukata kapitału. Mój syn, który ma 8 lat, też zaczyna się tym wszystkim interesować, oglądać, pytać. Także myślę, że to jest też fajny sposób na to, żeby spędzać wspólnie czas. No i później wiemy, że no, wiemy też, że w dzisiejszych czasach, jak kupujemy coś nowego w sklepie, no to często wychodząc z tego sklepu, to traci już na wartości. Inwestycja w tego typu rzeczy nie dość, że daje dużo frajdy, to jeszcze wiemy, że praktycznie od razu jesteśmy w stanie w razie konieczności odzyskać po prostu ten kapitał, a co będzie dopiero w perspektywie 10, 20 czy 30 lat, gdy tego typu urządzenia już kompletnie nie będą w zasadzie dostępne.
Dziękuję panu bardzo, pozdrowienia dla pana, małżonki i syna. To kolekcjonujcie dalej państwo to, co tak pięknie wam się tutaj rozwija. Mówię o kolekcji. To był pan Dominik, dziękuję panu bardzo i jeszcze mamy kolejny telefon pani Elżbieto. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ponieważ dzwonią sami panowie, więc postanowiłam...
No ja się bardzo cieszę, że zadzwoniła pani.
Jako kobieta. Ja zbieram suknie balowe.
Proszę.
Suknie balowe, ale tylko rodzinne. Czyli zaczęłam od zachowania wszystkich sukien powojennych mojej mamy, która była wtedy młodą osobą i w zasadzie w karnawale chodziła na wszystkie możliwe bale, które były tu w Poznaniu organizowane, a było ich całe mnóstwo. Bo były wszystkie zawody właśnie organizowały swoje bale. Także w zasadzie co sobotę rodzice balowali.
Pani Elżbieto, ile pani ma tych sukien?
Och, tych sukien? 15.
Rozumiem.
Bo potem do tego dochodzą suknie moje, ale te suknie, oprócz tego, że ja je kolekcjonuję, to przekazuję moim córkom, które też korzystają z tych samych sukien. Nie mówiąc o tym, że ja też korzystałam, bo te materiały, które były wtedy na sukniach u mojej matki, to dzisiaj w zasadzie są prawie niedostępne. To były brokaty, były tafty chińskie, oryginalne. To nie były rzeczy, które można tak sobie wyrzucić.
Tak łatwo pani mówi, pani Elu, że pani też córkom to przekazuje, udostępnia, rozumiem, do ubrania, tak?
Tak,
no, a to nie jest tak, że te suknie, że tak powiem, powychodziły z mody?
Proszę pana, piękna suknia z czarnej tafty, z takim wzorem matowo-błyszczącym. Ona w dalszym ciągu jest modna, ponieważ górę bardzo łatwo odpruć, więc spódnica z koła prawie jest w dalszym ciągu modna. To można odpowiednio przerobić.
Ano, proszę.
Dodać coś, odjąć coś, ale zawsze jest to, jak one mówią, suknia, moje wnuczki mówią, a ta sukienka po prababci.
No tak, świetnie.
To jest, czyli... takie zbieractwo rzeczy, które właściwie wciąż są aktualne i wzbudzają zachwyt. Bo dzisiaj takich rzeczy w zasadzie nie ma.
Dziękuję pani Elżbieto. Porównałbym to, co pani robi ze starymi sukniami, do pewnych takich zabiegów z starymi budynkami zabytkowymi, które czasami jakby przystosowuje się do nowych funkcji i one jakby zachowują bryłę, swój wygląd, zabytkowy sznyt starodawny, a w środku już jest nowoczesność, już jest inna funkcja. No dobrze, łatwo spotkać kolekcjonerów na spotkaniu kolekcjonerów, a czy kolekcjonerami są zwykli przechodnie? Takich, jakich na przykład można zaczepić na ulicy. To zrobił Rafał Muniak w Gnieźnie i zapytał po prostu przechodzących, czy cokolwiek zbierają.
Ja nie znam, nie znam. Wśród moich znajomych nie ma kolekcjonerów.
Czy pani coś kolekcjonuje może?
Nie, nie, nic.
Znaczki.
O, i dużo ma pan klaserów?
Oj, ponad 10 na pewno. Aha. I to już od 40 lat, a bo i lepiej. Rary czasy, aha, ale nie sprzedaję, trzymam to do wnuku. Cena rośnie.
Daje pan oglądać, czy pan tak trzyma pod kluczem?
Nie, 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 nie daje, jak jestem przy nich. To szkoda.
Czy pan może coś kolekcjonuje?
Monety. Stare monety z różnych krajów. Szwecja, z Czech, no polskie też są. Dla siebie, nie? Być może w późniejszym czasie większą wartość będą miały.
Kiedyś kolekcjonowałem stare motocykle, ale miałem sokoły, soku.
To legenda polskiej motoryzacji.
Tak, sprzedałem.
Nie szkoda panu było takiej kolekcji?
Nie mogę koło tego biegać. Renowacja takiego sprzętu kosztuje troszeczkę pieniążków. W garażu miałem 6 takich starych, stare Junaki.
To też to legenda polskiej motoryzacji.
Wszystko legenda. Uwielbiam to robić.
Co na to rodzina?
Zła była, bo mnie prawie całe dnie w domu nie było. Żona, córka, taty nie ma. A to tam w garażu dziubał, tam grzebał przy tych motocyklach. Fajnie było.
No, kolekcjoner motorów, ładnie to wyszło w tej rozmowie, bo zdawał sobie ów pan sprawę, że jakby to się odbywa kosztem rodziny, zarzucił to, ale jednak mówi, fajnie było. Nawiasem mówiąc, proszę państwa, nasz realizator Paweł Krytkowski podnosi bardzo ciekawy, istotny wątek tego wszystkiego, no bo ja jestem pasjonatem, ja coś tam zbieram. A co się stanie, gdy mnie nie będzie? Co z tą kolekcją wtedy? Czy potomkowie się pozbędą za bezcen? Czy wyrzucą na śmietnik? Wywiozą na, nie wiadomo, na PSZOK? To jest ciekawa kwestia. Chociaż dzwoniący jeden z panów mówił, że udało mu się już zarazić pasją syna. No to już jakieś światło w tunelu się pali dla tej kolekcji. Dlaczego warto obcować z kolekcjonerami? Co to za ludzie? O tym opowiedział nam, czy Rafałowi Muniakowi, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie Dariusz Pilak, który zorganizował to weekendowe spotkanie ze zbieraczami.
To są ludzie z pasją i to widać tutaj przede wszystkim po tych zbiorach przeróżnych, co ich interesuje, co zbierają. Przecież niektóre z tych zbiorów to tak naprawdę wymagają całych pomieszczeń w domu albo w jakimś szczególnym urządzeniu.
Awantur z rodziną.
No też właśnie słyszeliśmy tą historię. No wymagają też pieczołowitości, dbałości o to, żeby one przetrwały i funkcjonowały. Mamy całe historie gotowe na filmy dokumentalne, jak ci ludzie z pasją poprzez lata swoją wiedzę pogłębiają na ten temat, to co ich pasjonuje i potrafią godzinami opowiadać o jednym, drugim czy trzecim eksponacie. Jedni kochają podróże, a inni właśnie zbieractwo.
Wariaci?
Nie, bo ludzie z pasją to ludzie, którzy współtworzą dobro i ciekawość tego świata, a ludzie bez pasji to ci, którzy wymyślają rzeczy złe.
No tak, tak to wygląda okiem organizatora spotkania kolekcjonerów w Gnieźnie. Dlaczego ludzie w ogóle zajmują się zbieraniem? Dlaczego cokolwiek zbierają? Dlaczego kolekcjonują przedmioty, rzeczy? O tym za chwilę powie psycholog Joanna Dąbrowska, a przedtem odbieram telefon. Dzień dobry, pan lub pani. Halo, jesteśmy na antenie, słuchamy.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja po prostu chciałem czytać, bo nie wiem, jak to temat.
Wie pan co?
Halo?
No, proszę mówić, ale źle pana słyszymy, bo pan jedzie i ten głos nam się łamie i faluje.
Dobrze, a teraz?
Teraz jest dobrze, okej.
Też chciałem podzielić na temat tego dzisiejszego tematu, że ciężko nazwać kogoś, nie wiem, w ramach jakiejś, kto jest kolekcjonerem, jak to można określić kogoś, kto kolekcjonuje i tak dalej. Ja jestem dosyć młodą osobą, mam 40 parę lat i może nie kolekcjonuję jakichś starych, zabytkowych rzeczy, aczkolwiek bardzo lubię zbierać czapki. takie zdarzki, jockeyki jak z takiej konkretnej firmy Nowa Era. No i mam już takich czapek blisko 100.
Mm-hmm.
Każda inna. I to nie jest tak, że gdzieś tam kupuję w specjalnych sklepach, tylko gdzie się trafi po prostu. Czasami są to sklepy jakieś aukcyjne, internetowe, czasami sklepy takie lokalne, ciucholandy tak zwane, gdzie można też bardzo różne perełki trafić. Także ja nie nazwałbym siebie jakimś kolekcjonerem wielkim, ale bardzo wiele zbieram czapki.
Ale ma pan taką pasję, czy pan te czapki nosi?
Tak, mam kilka tych czapek takich, które noszę często, a kilka tam sobie wiszą w szafeczce na specjalnym miejscu, są położone.
Którą pan uważa za...
Nie ruszam.
No właśnie, którą pan uważa za najcenniejszą i dlaczego?
Oj, ciężko stwierdzić. Moim zdaniem wszystkie, skoro je kupiłem, skoro mi się spodobały, to wszystkie są dla mnie tak samo ważne.
No ale niech pan, na przykład ma pan spotkanie absolwentów szkoły i pan chce się pokazać, żeby tak zaszpanować, to którą czapkę pan zakłada?
Jeżeli miałbym na takie spotkanie pojechać, to wziąłbym czapeczkę niebieską Nowej Ery z napisem mojego ulubionego zespołu Kaliber 44. To jest taka bardzo fajna, dosyć oryginalna czapka.
Mm-hmm. Dziękuję bardzo. Zbliża się pan do setnej czapki. No to życzę panu, żeby ta setna rzeczywiście była taka godna tej jubileuszowej liczby.
Licznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Dziękujemy bardzo. I pan Krzysztof jeszcze. Dzień dobry.
Dzień dobry. My zbieraliśmy, jak byliśmy dzieciakami, puszki. Tu otwarli w 87 roku część autostrady koło Wrześni. Tam właśnie były postoje dla tirów. No i to była taka dla nas atrakcja, jak ktoś tam znalazł puszkę fajną z myszką Miki, czy tam po piwie. Później się te puszki po prostu sprzedawało dalej.
Mówimy o puszkach po napojach.
Po piwie, tak? Po tych słodkich orężadach, co Niemcy tu wyrzucali, albo Duńczycy. No, to było świetne czasy. I, miło.
Proszę pana, czy te puszki przyniesione do domu, one zajmowały poczesne miejsce na meblach?
O, tak, to były poczesne miejsca. Jak się znudziły, były jakieś nowe, no to się komuś tam odsprzedawało, czy wydawało i jakieś lepsze się kładło znowu i tak szło to.
Tak, proszę państwa, dzisiaj to na złom idzie jako odpad, tak jest. Aluminium.
No niestety, takie czasy przyszły już.
Dziękuję bardzo. A przed laty to był skarb. Jeszcze jedna osoba, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Nie słyszymy się chyba, a tutaj kolejna osoba. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, pani Grażyno.
A proszę, ja jestem takim zbieraczem mimowoli. Czy tacy też są?
No,
ja
skoro pani należy, jest, to są.
Ale właśnie nie wiem, czy jestem tylko sama jedna, czy jeszcze może...
A na czym polega to zbieranie mimowoli?
No właśnie powiem, ponieważ jestem wysoką osobą, jestem w rodzinie nazwaną ciotką żyrafą, więc wszyscy dookoła obdarzają mnie żyrafami, co nie do końca jest moją pasją, ale mam już ich, nie wiem, może naście, chyba 14, 15, a jedna jest taka, która ma, nie wiem, z 1,20 m wysokości, jest wielkim pluszowym zwierzakiem, który zajmuje miejsce w moim niewielkim mieszkaniu. Więc chciałam właśnie tak dla...
A jak to się, pani Grażyno, zaczęło? Kto tę pierwszą żyrafę pani przyniósł?
Przyznam szczerze, że chyba wygląda na to, że sama sobie ją kupiłam.
A jednak.
Bo mi przypominała dzieciństwo. Kiedyś były takie drewniane zabawki, gdzie od spodu był taki, nie wiem jak to nazwać, klawisz, że jak się nacisnęło, to zwierzę, które składało się z takich koralików, na sznurku się składało. I ta żyrafa z taką wielką szyją raptem spadała na dół. No potem tak się stało. No to syn coś tam przysłał i mam teraz, nie wiem, 14, 15, ale najgorsza jest ta wielka.
Najgorsza. Dziękuję pani bardzo, pani Grażyno. I na koniec pan Krzysztof, dzień dobry.
Dzień dobry panu, uszanowanie. Postanowiłem zadzwonić, pomimo że moje zbiory nie należą do takich okazałych, ale od wielu, wielu lat, ponad 40 może, zbieram smycze. Smycze takie do kluczy na szyję.
Mm-hmm.
bardzo dużo firm, bardzo dużo różnych organizacji takie smycze wykonuje z oryginalnymi swoimi napisami, z oryginalnymi swoimi kolorami.
Ile pan tego ma już, panie Krzysztofie?
No, ponad 300 sztuk. Mhm.
I pan chodzi po firmach i prosi o takie rzeczy, czy to jakoś tak przypadkowo trafia?
Zupełnie przypadkowo, jak idę przedłużyć telefon na przykład i widzę, że mają, to pytam, czy w gratisie mogę dostać, bo nie chodzi mi o to, żeby kupować, bo pójdę na rynek gdzieś i mogę kupić ileś tych smyczy, ale to nie na tym rzecz polega. Ta każda smycz ma jakąś historyjkę, jakąś wartość dla mnie taką indywidualną, także miałem sklep i w tym sklepie, to znaczy ja prowadziłem ten sklep i w tym sklepie do góry pod sufitem takie założyłem pręty, jak firany się zawiesza, takie rolosowe, i tam powiesiłem wszystkie smycze, jakie miałem. Klienci, którzy przychodzili, byli zaskoczeni, a potem mi przynosili w prezencie, żeby poszerzyć swoją kolekcję, żeby to upiększyć i zwiększyć.
Dziękuję panu bardzo. Piękna historia. Proszę państwa, telefon mamy cały czas tutaj migający, pykający. Państwo dzwonią, ale musimy kończyć naszą rozmowę. Na koniec psycholog Joanna Dąbrowska o tym, dlaczego ludzie zajmują się kolekcjonowaniem różnych przedmiotów.
Jest to pasja do konkretnego tematu, na przykład do znaczków, czy też do militariów, czy poroży. Taką funkcją może być takie też znaczenie sentymentalne, jakieś osobiste. W wielu domach spotykamy magnesy na lodówkach i to też są wielkie kolekcje, które przypominają nam fajne chwile i łączą się z pozytywnymi emocjami. Jeżeli mamy jakąś pasję, to też możemy przez to przynależeć do pewnej społeczności, co też pełni ważną rolę, bo umożliwia relacje, umożliwia wspólne spędzanie czasu i jest takim dodatkowym atutem. Myślę, że każdy z nas ma własne preferencje co do kolekcjonowania różnych rzeczy i coś, co dla nas będzie ciekawe, dla innej osoby nie musi być ciekawe i fajnie, że się różnimy. Pasja, czyli coś, co łączy się z pozytywnymi emocjami, co sprawia nam satysfakcję. A jeżeli jest coś, co nas pasjonuje, to dążymy do tego, żeby tych zachowań było więcej. Stają się dla nas coraz bardziej wzmacniające. Powodują, że kojarzymy je z czymś przyjemnym. Są rzeczywiście takie osoby, dla których pasja stanowi całe życie.
Tyle psycholog, a teraz krótko jeszcze, ostatni telefon ma pan 20 sekund, lub pani.
Witam, zbieram wszystkie materiały dotyczące polskiego skutera OSA i tu mam taki apel i prośbę, ponieważ w Poznaniu w 1964 i w 1965 roku odbyły się ogólnopolskie zloty skutera OSA. Klub skuter OSA działał przy Loku Poznańskim, no i w związku z tym mam troszkę materiałów, ale chciałbym zaczerpnąć informacji. Może ktoś pamięta te czasy, może ma jakieś materiały, zdjęcia.
Apeluje nasz słuchacz. No i tutaj jakoś się muszą państwo odnaleźć pewno w internecie. Proszę państwa, dziękuję za uwagę. To była nasza audycja W Środku Dnia. Rozmawialiśmy o kolekcjonowaniu. Tak czy siak, cokolwiek kolekcjonujemy, to jest jakiś fragment rzeczywistości. Ja myślę, że zbieramy po to, żeby ten kawałek rzeczywistości, nieraz bardzo wąskiej, ogarnąć, po swojemu uporządkować. Dziękuję za uwagę. Rafał Regulski i Paweł Krytkowski byli gospodarzami tej audycji, a materiały reporterskie przygotował Rafał Muniak. Do usłyszenia.